Gościem dzisiejszych porad ekologa jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam.
Widzę, że na chwilę pozostawiamy ptaki i zajmujemy się innym tematem. Dzisiaj temat, jak spędzają zimę płazy i wybrane inne gatunki zwierząt, a zatem rozpocznijmy od płazów.
No tak, no, oczywiście o ptakach mówiliśmy dużo. I pewnie jeszcze, i będziemy jeszcze mówić. Na pewno część słuchaczy Radia Maryja zastanawia się, gdzie podziały się te zwierzęta, które otaczały nas, czy też które spotykaliśmy podczas wakacji gorącego lata. W sierpniu, w lipcu bywały takie dni, gdy ktoś szedł gdzieś z krajem nasłonecznionej drogi leśnej, czy też polnej. A tam wszystko huczało od owadów, spod nóg zrywały się dziesiątki różnego rodzaju prostoskrzydłych, na macierzance mnóstwo różnych gatunków, różnorodnych błąkówek, chrząszczy i innych przedstawicieli owadziego świata. I tak się czasami zastanawiamy, również nad wodą, co stało się z tymi zwierzętami, albo co dzieje się z tymi zwierzętami teraz w okresie zimy. My mieszkamy w strefie klimatu umiarkowanego, który przynajmniej do niedawna, jeszcze dalej też, odznacza się czterema porami roku. Ja uważam, że to chyba najpiękniejsza strefa, jeśli chodzi o naszą ziemię, strefa klimatyczna, gdzie podziwiać możemy różne pory roku. No jest wśród nich także zima. Wprawdzie te zimy teraz bywają ostatnie, ale teraz, kiedy do Państwa tu mówię, w Olsztynie za oknem leży śnieg, nie ma go dużo. Będzie mróz, wiem, że na Pomorzu śniegu jest znacznie więcej, nie mówiąc o górach. I tak się zastanawiamy, co stało się z tymi zwierzętami. O ptakach, o których tyle mówiliśmy, wiemy, że tu większa część gatunków odleciała, przeniosła się, mają takie możliwości. Niektóre tysiące kilometrów od nas. Wiemy, że niektóre ssaki pogrążyły się albo mogą pogrążyć się w śnie zimowym, reszta prowadzi życie aktywne. A co się stało właśnie z tymi mniejszymi zwierzętami? I tak właśnie zaczynamy od płazów. Płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi, czyli aktywność uzależniona jest od temperatury zewnętrznej. A tu wokół zimno, więc muszą zawczasu ich wewnętrzny zegar fizjologiczny, biologiczny, każe im się do tego przygotować, znaleźć odpowiednią kryjówkę i po prostu w tej kryjówce spędzić ten niekorzystny okres, jakim jest zima, i przeczekać do wiosny. Nasze płazy jako zwierzęta zmiennocieplne przedostają się, czy też opuszczają swoje środowiska, zaczynają szukać schronień, dotychczasowe środowisko, i zaczynają szukać schronień zimowych, opuszczając między innymi zbiorniki wodne, czy też obrzeża zbiorników wodnych, ale także inne miejsca, i wyszukują odpowiednich schronień. U różnych gatunków przedstawia się to różnie. Generalnie wyróżniamy tutaj dwie takie grupy. Pierwszą z nich to są duże żaby, w tym żaba trawna, żaba wodna, największa z naszych żab zielonych, żaba śmieszka. Część osobników mniejszych żab, tutaj przedstawiciele tak zwanych żab jeziorkowych, to są gatunki, które spędzają zimę w wodzie. Najczęściej w większych jeziorach, większych niezamarzających całkowicie zbiornikach wodnych, ale także w strumieniach, w rzekach, i być może niektórzy pośród Państwa, którzy troszkę więcej uwagi zwracają na przyrodę, gdzieś wędrując zimą nad brzegiem strumienia, czy też przeglądając się, co można w wodzie zobaczyć, być może widzieli. Takie dnie pozostające w bezruchu właśnie żaby. To są przedstawiciele tych gatunków, które wymieniłem. One nie śpią. To jest taki lekki letarg. Ich metabolizm jest mocno zwolniony. Oddychają tlenem przez skórę, tlenem rozpuszczonym w wodzie. Ale gdybyśmy chcieli je dotknąć, to się delikatnie przemieszczają. Niestety narażone są w tym czasie też oczywiście na drapieżnictwo, między innymi występujących w naszych wodach wydr czy norek amerykańskich, padają ich ofiarami, ale w ten sposób spędzają zimę. Pozostałe gatunki, w tym małe żaby, czyli żaba moczarowa spośród żab, tak zwanych żab brunatnych, część osobników żaby jeziorkowej, ponadto rzekotka, dwa gatunki kumaków, ropuchy, ropucha zielona, ropucha paskówka, najpospolicza ropucha szara, a także traszki zimują na lądzie. Są to różnego rodzaju nory, zagłębienia, miejsca gdzieś pod stertami liści, stągami zebranego drewna, leżącymi pniami drzew w lesie, ale także budowle wzniesione przez człowieka, czyli różnego rodzaju tunele, bardzo często piwnice, do których płazy się przedostają, które są świetnym miejscem zimowania, ponieważ zwłaszcza piwnice w starych domach, gdzie temperatura jest w miarę stała, wilgotność też jest umiarkowana. Gorzej jest potem często z opuszczeniem takiego zimowiska i na pewno wielu słuchaczy Radia Maryja, schodząc do piwnicy, zwłaszcza gdzieś tam na terenach wiejskich czy na obrzeżach miast, miał okazję w swojej piwnicy znaleźć przedstawiciela właśnie świata płazów. Czasem w takiej piwnicy, jeśli gdzieś zbiornik wodny czy dobre warunki, tereny podmokłe są niedaleko, w takiej piwnicy może znajdować się duże skupisko przedstawicieli płazów, ale także w tych naturalnych ukryciach, takich jak właśnie nory, większe obniżenia, jakieś doły pod wykrotami, bardzo często spotyka się większe skupienia różnogatunkowe płazów. Mało tego, nawet czasem wspólnie zimują z nimi tam normalni ich wrogowie, czyli też niektórzy przedstawiciele gadów, jak zaskrońce. Czasem do tego jeszcze dołączają jaszczurki, w tym padalec. Po prostu w takiej grupie jest troszkę raźniej, temperatura jest troszkę cieplej. No i w tym okresie i w ten sposób płazy po prostu trwają aż do wiosny, do wczesnej wiosny. Nasze płazy nie mają, może nie muszą wykazywać się aż tak ekstremalnymi przystosowaniami, ale mamy w przyrodzie przypadki, kiedy na przykład na Syberii czy na północy Ameryki są gatunki, które po prostu zamarzają całkowicie i wiosną rozmarzają, przetrwają w okolicy, gdzie temperatura spada do minus 50 stopni Celsjusza i mogą to przetrwać dzięki specjalnym takim przystosowaniom, także biochemicznym. Ich wątroba uwalnia duże ilości glukozy, glicerolu. To jest alkohol, który uniemożliwia zamarzanie. Z wielu narządów ubywa wody. Ona się przedostaje do innych części ciała i następuje jak gdyby zamarzanie. U takiej właśnie żaby leśnej postępuje to od kończyn tylnych i na końcu zamarza mózg, ale dzięki właśnie tym przystosowaniom biochemicznym kryształki zamarzającej wody dzięki tym właśnie substancjom takim jak glicerol nie niszczą. I gdy pojawia się odpowiednia temperatura, z kolei zwierzę niejako odtaja. Najpierw ożywia się serce, potem reszta i zwierzę znów powraca do życia. To są takie ekstremalne przypadki. U nas, jeśli chodzi o ten cały mechanizm, ten zegar biologiczny, który płazom nakazuje przygotowanie się i wędrówkę w odpowiednim czasie, no, sterowany jest przede wszystkim długością dnia. To wpływa na przesadkę mózgową, która kieruje gospodarką hormonalną. To z kolei jest przesadka mózgowa sterowana, jest częścią mózgu zwaną pod wzgórzem i ten właśnie zegar biologiczny czy też fizjologiczny nakazuje naszym płazom, najczęściej jest to na przełomie września i października, wędrówkę do tych właśnie miejsc, w których teraz są, gdy w wielu naszych regionach leży śnieg i może być w każdej chwili, albo jest, albo może być mróz, w tym także bardzo niskie temperatury.
To są płazy, ale także chcemy dzisiaj mówić o gadach.
Gady podobnie jak płazy należą do zwierząt zmiennocieplnych, czyli uzależnionych od ich aktywności, uzależniona jest od tej temperatury zewnętrznej. I tak jak już wspomniałem, również bardzo często zajmują podobne miejsca, czyli różnego rodzaju nory, czasem dość głębokie pod ziemią, szczeliny, dawniej pod stogami, teraz to może być również pod tak zwanymi balotami, czyli stertami ułożonymi tych beli, takich słomy czy siana. To mogą być jakieś większe sterty gałęzi, chrustu, ale także budowle wniesione przez człowieka, tunele i piwnice. Ja sam znajdowałem w piwnicy oprócz właśnie traszek pojedynczych przedstawicieli różnych gatunków innych płazów, żab, także były tam jaszczurki żyworódki, padalce. Tak zimują większość naszych gadów. Bardzo często są to skupiska, tak jak wspomniałem wcześniej przy płazach, gdzie jest kilkanaście osobników, niekiedy nawet jednego gatunku. Tu troszkę wyróżniają się żółwie, które zimują na dnie zbiorników wodnych, czasem grupowo leżą w mule, bardzo często w tych samych miejscach każdego roku już wcześniej sprawdzonych. Tak to jest z płazami. Jeśli chodzi o świat owadów, to tu jest bardzo różnie. Niestety wiele owadów, które oglądaliśmy w sierpniu, ciepłe jeszcze wrześniowe dni, lipcowe przez okres wakacyjny, wiele spośród nich już nie żyje. Zabiły je pierwsze chłody, przymrozki. No, w ostatnich latach te przymrozki trafiają się coraz później, ale jest z tym bardzo różnie. Natomiast pozostawiły po sobie oczywiście następców. Jeśli chodzi na przykład o prostoskrzydłe, duża część gatunków, przeważająca część gatunków zimuje w postaci jaj, to są tak zwane ooteki, czyli takie jak gdyby kapsułki, w których jest kilkadziesiąt jaj. One są zakopane w ziemi, czasem w różnych innych miejscach, częściach wewnętrzu łodyg, liści niekiedy, ale przede wszystkim jest to gleba i z nich wiosną po przezimowaniu wyklują się prosto skrzydła, przychodzą tak zwany rozwój niezupełny, nie ma stadium poczwarki, więc od razu są podobne do postaci dorosłych, brak im tylko skrzydeł i w kolejnym okresie, a tak tygodniach będą rosły, linieją, zwiększają swoje wymiary, osiągają postać dorosłą. Tu inaczej troszkę jest ze świerszczem polnym, którego wiosenny, jednym z pierwszych naszych aktywnych prostoskrzydłych, których granie słychać już od połowy maja, a od końca maja już jest bardzo, bardzo liczny. Świerszcze zimują w postaci już młodego osobnika. To jest kolejna postać larwalna. Pozostałe gatunki, jak już mówiłem, w tym roku miałem okazję tak się przejrzeć troszkę właśnie we wrześniu, szukałem niektórych gatunków i znajdowałem, tak jak to w opisach, że mieliśmy tutaj w końcu września w niektórych rejonach Mazur był przymrozek i znajdowałem między innymi łatczyny, brodawniki, dorosłe okazy, martwe gdzieś tam na krzakach wrzosu, takie właśnie zastygłe, po prostu przyszedł ich koniec. Jeśli chodzi o takie gatunki jak na przykład szerszenie, osy, w tym także klecanki, takie bardziej delikatne osy, czmiele, tutaj zimę przeżywa tylko młoda, zaplemniona samica, która dzięki temu, że natura też wyposażyła ją w te właśnie substancje nazywane, no tak trudno, brzmią troszkę może trudno, krioprotektanty, czyli chroniące, krioprotektory, czyli chroniące przed zamarzaniem, to właśnie produkowane w wyniku odpowiedniego sterowania gospodarką hormonami, to są właśnie te węglowodany, w tym także glicerol, które uniemożliwiają zamarzanie w ich tkankach wody, zamiany wody w kryształki, które mogłyby zniszczyć ciało owada i dzięki temu spędzają zimę, ale nie tylko dzięki temu, ich tak zwane ciałko tłuszczowe, czyli taki materiał zapasowy będący odpowiednikiem tłuszczu u ssaków, między innymi także i u nas, te właśnie rezerwy pozwalają im na przetrwanie tej zimowej diapauzy, czyli tego zimowania. Wcześniej oczywiście, jeśli chodzi na przykład o czmiele, przygotowują sobie odpowiednią norkę w zależności od gatunku. Jest to różna głębokość, nawet do 30 cm. Niektóre gatunki bardziej odporne to zaledwie kilka centymetrów pod ziemią. Często jest ta norka specjalnie wykopana, zakończona specjalną taką kolebką. Ten kanalik, otwór jest zasypywany i tam czmiel, mając odpowiednie rezerwy, w tym wole pełne też pyłku, w odpowiedniej postaci, tak jak gdyby stojąc, spędza samica czmiela, przyszła królowa, 6 czy 7 miesięcy tego niekorzystnego okresu. Niektóre gatunki, samice niektórych gatunków przystępują do tego jeszcze nawet w pełni lata, kiedy u innych gatunków czmieli jeszcze trwa rozród, inne już szykują się do zimy po to, by spokojnie przetrwać i wiosną dać początek nowym pokoleniom. Podobnie jest u szerszeni, u os, które w pełni lata stają się takimi uciążliwymi gośćmi w naszych mieszkaniach. Musimy trochę na nie uważać. Inaczej jest oczywiście u pszczoły miodnej, która jest tak, ma pokolenia wieloletnie, czy też mrówek, w tym u tych mrówek, które budują duże kopce. Mamy dwa takie gatunki szczególnie rozpowszechnione. To jest mrówka rudnica i mrówka ćmawa, gdzie dobrze znane kopce, niekiedy o ogromnych rozmiarach, są tak specjalnie usytuowane, że pada na nie dużo, dużo ciepła. W ciepłe dni mrówki wychodzą, jak gdyby ładują, pochłaniają te ciepło i przenoszą do wnętrza mrowiska. Oczywiście w ciepłe dni lutowe, kiedy mrowisko nie jest pokryte śniegiem, mogą to nawet robić w okresie zimowym. A generalnie zasada tu jest u części gatunków taka, że w okresie zimy przenoszą się do najniżej położonych komór. Tutaj trzeba dodać, że to, co my widzimy, ten kopiec, to jest tylko jedna część gniazda, druga tej samej wielkości, nawet jeszcze większa, jest pod ziemią i w tych najniższych komorach, gdzie ziemia nie przemarza, mrówki spędzają zimę. Inna strategia jest u tych gatunków, które zimują na przykład w spróchniałych pniach drzew, czasem łodygach, niekiedy nawet w żołędziach i wówczas gatunki te wyposażone są, tak jak mówiłem już w przypadku płazów, czy czmieli, samic czmieli, szerszeni, os, również wykorzystują zwiększoną ilość glicerolu, który uniemożliwia zamarzanie wody w ich organizmie, a poza tym one też jesienią bardziej się najadają i ta ich rezerwa, czyli to tak zwane ciałko tłuszczowe zlokalizowane przede wszystkim w odwłoku jest większe i korzystają z tego, by przetrwać ten niekorzystny okres.
No właśnie, ciekawostek co niemiara, jak spędzają zimę płazy, ale także gady, owady, w tym czmiele, osy, szerszenie i mrówki. Dzisiejsze porady ekologa, nasz gość pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Szybciutko przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i końcówka 200. Porady ekologa w Radiu Maria, bardzo proszę.
Halo, tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Darek z Mazowsza.
Bardzo proszę, panie Darku.
Mam takie pytanie, korzystając tutaj, no w ogóle powiem szczerze, że audycja jest bardzo ciekawa, jeżeli tylko mogę, to słucham pana kierownika i trochę mnie to interesuje też ta tematyka, ale mam takie konkretne pytanie. W jaki sposób ślimaki spędzają zimę? To mnie czasami nurtowało. Być może coś pan kierownik by na ten temat odpowiedział.
Dziękujemy panie Dariuszu. Bardzo proszę, panie Marianie.
O ślimakach nic nie powiedziałem. I prawdę mówiąc, w tej chwili to nawet nie, ale myślę, że są tutaj formy zróżnicowane. Te wodne opadają na dno, ale przyznam się szczerze i uczciwie tu powiem, że dokładnie panu w tej chwili to nie powiem. Akurat działka, która jest mi mało znana. Myślę, że pewnie formy są tutaj zróżnicowane. Część może też w postaci jaj, podobnie jak tu nie powiedziałem o motylach, gdzie są bardzo zróżnicowane. Jedne zimują w postaci dorosłej, inne w postaci larw na konkretnych etapach, a są jeszcze takie, że zimowanie jest w postaci jaj. Ale jeśli tylko się uda w przyszłości, w następnym tygodniu mogę coś na ten temat znaleźć. No, jest to tak rozległe, że tak akurat pominąłem, ale myślę, że to jest na pewno w takiej postaci zróżnicowanej.
Czyli do ślimaków, panie Marianie, jeszcze powrócimy, a my odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jurek.
Witam, panie Jerzy, bardzo proszę.
Tutaj słyszałem, mówił pan o pszczołach. Jest taka sprawa bardzo ważna dla świata. Pszczoły, jak wiemy, produkują miód. Ale ten miód utarło się, że potrzebny jest człowiekowi, każdy może sobie. Według mnie pszczoła została wyposażona w żądło przez twórcę, bo wiedział, że ten miód będzie każdy chciał jej zabrać. Ale pszczoła za to, że zapyla wszystkie te rośliny potrzebne nam do życia, więc ona za to potrzebny jej miód do przeżycia przez zimę. Tak uważam i proszę się odnieść do tego.
Mhm, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam się, panie Jerzy. Bardzo proszę, panie Marianie.
No, pszczoły spędzają zimę w takim właśnie kłębie, o czym pszczelarze wszyscy hodowcy dobrze wiedzą. W środku tego kłębu jest dość wysoka temperatura, na zewnątrz około 10 stopni. No i oczywiście ten okres, kiedy nie wylatują, ludzie zebierają im zapas miodu, to co zebrały, ale pszczelarze i pszczoły dokarmiają, ponieważ one muszą z czegoś żyć. Jeśli chodzi o żądło, no to pszczoła nie jest jedynym przedstawicielem tutaj właśnie wiele błonkoskrzydłych, tak zwanych też żądłówek, posiada żądło, szerszenie, no jest to przekształcone pokładełko. Niestety u pszczoły jest to tak skonstruowane, żądło ma takie wyrostki i jeśli pszczoła użądli, już nie może wyciągnąć, wyrywa to sobie i po prostu ginie. W przypadku os i szerszeni jest ona takiego wielokrotnego użytku. Ale jeśli chodzi o te sprawy związane z miodem, no to tutaj przez tych, którzy hodują, ja nie jestem pszczelarzem, ale wiem, że pszczoły są dokarmiane, no to i za coś. Jeśli zabieramy ich urobek, no muszą dostać coś w zamian, by mogły normalnie przezimować. Ten okres zimowania jest bardzo ważny. Tu pszczelarze zawsze w zimę nie sprawdzają, ale pszczoły muszą być odpowiednio do tego przygotowane, by wiosną rodzina mogła przeżyć.
Jeszcze jeden bardzo taki szybki telefon, krótkie pytanie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Bardzo dziękuję za przewspaniałą audycję. Jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja pozwolę sobie króciutkie takie pytania zadać.
Jedno dosłownie, bo mamy półtorej minuty.
Czy pijawki zamarzają? No i o szerszeniach jestem bardzo ciekawa, gdy była kiedyś audycja. To już kończę.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, Pani Marianie.
Pijawki nie zamarzają, one spędzają zimę w wodzie, rozmnażają się w pobliżu wody też, składają te swoje ooteki z jajami i no, są w zbiorniku wodnym. To może być staw jakiś taki zarastający, czy też ciek. Jak większość tych organizmów wodnych są w takim po prostu letargu, niewiele jest tych, które zimą są aktywne. No tutaj w ogóle o zwierzętach wodnych niewiele mówiłem. Tu też jest bardzo różnorodnie, między innymi ryby. Część gatunków w tych okresach zimowych odbywa tarło, czy przedzimowych, w tym takie gatunki jak sielawa, sieja, strągi, miętus. Część spędza zimę w takim odrętwieniu, jak leszcze. Skupiają się w duże, wielkie grupy, które czasami padają ofiarą sieci rybackich i wówczas rybacy wyciągają ogromne ilości. I podobnie tak zwane poimki rekordowe na Mazurach, czy nawet ponad 100 ton leszczy na jeziorze Śniadwy. Podobnie jest ze zwierzętami bezkręgowymi, choć są tu też niektóre grupy aktywne, ale to już to tak szerokie, nie będę mówił, między innymi taki bardzo interesujący reliktowy gatunek mieszkający w zimnych, głębokich jeziorach, kiełż Pallasa, Pallasiola quadricipinosa.
Bardzo dziękujemy. Dzisiejsze nasze spotkanie dobiega końca. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo dziękuję i proszę pamiętać o ślimakach.
Tak, będę pamiętał o ślimakach i o szerszeniach, o których pani chciałaby trochę wiedzieć więcej, więc na pewno któryś z tematów poświęcimy tym wadom. No są to fascynujące wady. Zresztą jak wszystko to jest w przyrodzie, każda grupa ma wiele różnych interesujących ciekawostek, strategii. No jest to bardzo ciekawe, szkoda tylko, jak już tu wielokrotnie mówiłem, że nasze życie jest tak krótkie, że nie da się tego wszystkiego poznać.
Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich w nowym roku i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.